Radio Szczecin na wieczór.
4:00 po 21:00. Dobry wieczór w drugiej godzinie Radia Szczecin na wieczór. Realizator Wawrzyniec Szwaja, wydawca Karolina Stefaniak i Agata Rokicka. Zapraszamy na drugą część audycji. Przed nami rozmowy, więc mogą się przydać telefony. Czujny telefon 510-37-32 i numer do studia. Do nas tu 510-37-36.
To jest Radio Szczecin.
Radio Szczecin.
Dziś obchodzimy Światowy Dzień Walki z Nowotworami Krwi. Co 40 minut ktoś w Polsce słyszy taką diagnozę. Jakie są objawy raka krwi? Jak wygląda leczenie? I jakie są szanse na wyleczenie? A na koniec spojrzenie w niebo. Jak zapisać się na dyżur solarny i zobaczyć słońce z bliska? Zapraszam.
Na dobry koniec dnia Radio Szczecin na wieczór. Od 20 w Radiu Szczecin rozmowy z ciekawymi ludźmi, najciekawsze tematy dnia, komentarze specjalistów i opinie słuchaczy. Radio Szczecin na wieczór. W domu, w pracy, w samochodzie. Oczywiście tylko Radio Szczecin.
Dziś, jak powiedziałam, obchodzimy Światowy Dzień Walki z Nowotworami Krwi. Ma on zwiększać świadomość na temat tej choroby, czy tych chorób, takich jak białaczka, chłoniaki, szpiczak, bo to ciągle dla wielu osób nieznane choroby. Dorośli najczęściej chorują na przewlekłą białaczkę limfocytową, a u dzieci dominuje ostra białaczka limfoblastyczna. U części chorych niezbędne okazuje się przeszczepienie szpiku. Tylko 25% pacjentów znajduje dawcę w rodzinie. Dla pozostałych konieczny jest dawca niespokrewniony. Szanse na znalezienie bliźniaka genetycznego, a więc osoby, której antygeny zgodności tkankowej są takie same jak nasze własne, są bardzo niskie. W najlepszym przypadku jest to 1 do 20 tysięcy, a w przypadku rzadkiego genotypu nawet 1 do kilku milionów. Rachunek jest prosty. Im więcej osób zarejestruje się jako dawca szpiku i komórek macierzystych, tym większa będzie szansa na znalezienie takiego bliźniaka genetycznego dla chorego. Jakie są objawy raka krwi? Jak wygląda leczenie? Jakie są szanse na wyleczenie? To pytania do naszych gości, a są z nami dr Agata Adamczuk, onkolog ze szpitala MSWiA w Warszawie. Dobry wieczór, pani doktor.
Dobry wieczór państwu.
Weronika Kałużna, pacjentka chora na białaczkę. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I Adrian Kiedrowicz, dawca szpiku. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jeśli państwo pozwolą, to zaczęłabym od pana Adriana, który jest 15-tysięcznym dawcą szpiku. Tak proszę wyjaśnić, o co tu chodzi.
Nasza rodzinna historia polegała na tym, że moja ciocia właśnie zachorowała na białaczkę i ona otrzymała przeszczep szpiku od dawcy z pomocą Fundacji DKMS. Po tym jak pokonała już białaczkę, zaangażowała się w pomoc innym ludziom chorym na różne nowotwory krwi, zainspirowała mnie do tego, bym zapisał się do bazy DKMS-u i w sumie zapomniałem o tym, a po 2 latach zadzwonił do mnie telefon, że rzeczywiście ktoś potrzebuje mojego szpiku i mogę go oddać. Nie zawahałem się i w poniedziałek właśnie oddałem swój szpik. Tak ładnie wypadło, że byłem okrągłym 15-tysięcznym dawcą w Polsce.
Proszę powiedzieć, bo to można nawet zdążyć zapomnieć, że się podjęło taką decyzję, prawda?
Prawda, w ogóle się nie spodziewałem telefonu od DKMS-u. Rejestrowałem się do bazy w 2023 roku, a w lutym tego roku otrzymałem telefon. Zupełnie nie wiedziałem, kto dzwoni, czego ode mnie chcą, ale podczas rozmowy już wszystko mi się wyklarowało. Przypomniałem sobie, że jestem w bazie i ten szpik rzeczywiście oddałem.
Jest pan nauczycielem matematyki, więc doskonale sobie pan zdaje sprawę, jak trudno jest właśnie znaleźć tego bliźniaka genetycznego.
Tak, dokładnie. Tych różnych możliwości kombinacji genotypów mamy aż około 5 miliardów, więc im więcej osób zarejestruje się w bazie potencjalnych dawców, tym większa szansa, że wszyscy, którzy potrzebują tego szpiku, znajdą swojego dawcę.
Proszę powiedzieć, czy to boli?
Absolutnie nie, nie boli. To były tylko do pobrania dwa wkłucia, więc absolutnie tyle co zastrzyk tak naprawdę, nic więcej.
A tą osobą z pana rodziny, która potrzebowała pomocy, jest właśnie pani Weronika Kałużna.
Zgadza się.
Pani Weroniko, czy tutaj była pani zaskoczona decyzją swojego członka rodziny?
Zaskoczona nie byłam, ponieważ w trakcie mojej choroby zarejestrowało się do bazy mnóstwo moich znajomych, przyjaciół, rodzina, cała klasa mojego dorosłego syna, więc takie wsparcie tutaj też płynęło zewsząd. Nie byłam zaskoczona jego decyzją, że się nie zawaha, bo doskonale wiedział, z czym to grozi, wiedział, z czym się mierzy pacjent i miał pełną świadomość tego, że szpiku nie idzie kupić, szpiku nie idzie wyprodukować, więc tylko oddanie może uratować czyjeś życie, które jest bezcenne.
A tak jak wcześniej wspominałam, właśnie taka jest procedura, że na samym początku szuka się głównie wśród rodziny. Prawda?
Tak, tak, tak. Moja siostra była sprawdzona pod tym kątem. Miałyśmy ze sobą 60% zgodności. Gdybym nie znalazła zgodności z innym człowiekiem większej, podjęto by ryzyko przeprowadzenia takiego przeszczepu. On mi nie dawał gwarancji, że ja wyzdrowieję. Na szczęście znalazł się młody mężczyzna z Niemiec, który oddał właśnie dla mnie swój szpik, który mnie uratował. Dzisiaj wróciłam w pełni do zdrowia. I cały czas powtarzam, może mnie gdzieś kiedyś usłyszy, że bardzo mu za to dziękuję. A takim symbolicznym dawcą został Adrian. Ja do dzisiaj to świeży temat, więc jesteśmy bardzo wzruszeni. Cała moja rodzina jest poruszona. Dostajemy mnóstwo takich wiadomości, że wszyscy dookoła się cieszą i rozsiewamy tą ideę dawstwa jeszcze dalej.
To przedstawiając panią, w gruncie rzeczy popełniłam błąd, bo pani nie jest już pacjentką chorą na białaczkę, tylko jest pani byłą pacjentką.
Ozdrowieńcem, tak. Ozdrowieńcem. To jest... Tak się nazywamy. Ale mam styczność z takimi pacjentami na co dzień, ponieważ ta moja droga zainspirowała mnie też do podjęcia takich swoich działań. Chcę być blisko pacjentów, chcę trzymać ich za rękę. Otworzyłam swoje stowarzyszenie, działam lokalnie w Bydgoszczy, żeby czuli się bezpiecznie, żebym mogła pomóc im oswoić się z tą drogą, z tą diagnozą, bo wiem, jakie ciężkie są te pierwsze chwile. Nie zdajemy sobie sprawy, nie słyszeliśmy nigdy niczego, co jest związane z chorobą, więc myślę, że takie wsparcie jest bardzo potrzebne na wszystkich oddziałach w Polsce.
Pani doktor, co spędza sen z powiek onkologom zajmującym się nowotworami krwi?
Sen z powiek, znaczy generalnie pewnie to, że niestety nowotwory mają tak objawy przebiegające podstępnie, podchwytliwie, że często rozpoznawalność choroby jest na etapie, kiedy choroba jest zaawansowana. Tak? Pamiętajmy, że wiadomo, że kiedy choroba jest wcześniej rozpoznana, to też rokowanie i szanse wyleczenia są większe. Dlatego też nie należy bagatelizować objawów przewlekających się infekcji, osłabienia, zmęczenia. Teraz jest natłok pracy i każdy myśli, że te objawy wynikają z nowego stylu życia. Jednak jeżeli gdzieś te objawy nas niepokoją, występują, czy jakieś stany podgorączkowe, zwiększona potliwość, gorączki nocne, czy też zaburzenia właśnie w morfologii krwi, chociaż jednak one występują, to na ogół jednak pacjent już trafił do lekarza i lekarz chociażby pierwszego kontaktu kieruje chorego do hematologa, tudzież onkologa, to wtedy pamiętajmy, że nie bagatelizujemy hospitalizujemy własnego organizmu, tylko staramy się od razu diagnozować, bo dla nas to jest najgorsza sytuacja, kiedy chory trafia do nas za późno, tak? I to chyba najbardziej tam sens powiek gdzieś tam. Dla nas to największy problem, kiedy nie możemy choremu pomóc, bo jest za późno, tak?
Ja myślę też, że tutaj sporo złego w ogóle zrobiła pandemia we wszystkich dziedzinach naszego życia, oczywiście ze zdrowiem przede wszystkim. Natomiast chodzi mi o pewien mechanizm, że my często, nie wiem, nawet przechodząc czy też obserwując u siebie różne ciężkie objawy, spychamy to na pandemię. A, bo to teraz tak te choroby wyglądają, one się ciągną, prawda? To wszystko przez pandemię, to wszystko przez COVID.
To prawda, tak jak powiedziałam, te objawy są podstępne, tak? Są podstępne, podchwytliwe i pasują do wielu jednostek chorobowych, tak? Ponieważ no, oczywiście są bardzo spektakularne objawy, gdzie jest zwiększone krwawienie, faktycznie chory traci przytomność, bo jest niedokrwistość, robią się zaśnienia na całym ciele, takie spektakularne, pojawia się duszność w przypadku rozrostu gdzieś tam węzłów chłonnych wśród piersiu, no to wtedy te objawy są tak bardzo nasilone, ale to mówię, to już na ogół jest bardziej zaawansowany etap choroby, to wtedy chory trafia już do lekarza, ponieważ nie jest w stanie normalnie funkcjonować. Ale pamiętajmy, że ta pandemia dużo zmieniła. Troszeczkę przeszło się na też tę telemedycynę. Jednak ten kontakt z lekarzem jest też ważny, że kiedy czujemy, że coś tam jest, to lepiej się pokazać lekarzowi, który może nas zbadać. Części chorób właśnie nowotworów krwi są powiększone węzły chłonne, więc takie badanie palpacyjne czy przedmiotowe pacjenta też może nam już dużo powiedzieć, że coś się dzieje w organizmie danego pacjenta. Także nie zganiamy wszystkiego, że jest zespół po-covidowy. Po COVID-zie mamy prawo mieć zmęczenie, bo pierwszym badaniem, bardzo tanim, podstawowym badaniem, które możemy wykonać, a które może już na przykład w chorobie krwi, jaką jest białaczka, powiedzieć, czy możemy patrzeć w kierunku białaczki, jest morfologia krwi obwodowej. I to naprawdę jest bardzo dostępne badanie, które już nam wiele powie na początku diagnostyki.
Pani Weroniko, a jak było z panią? To znaczy, czy to pani zaobserwowała jakieś niepokojące symptomy? Czy ktoś pani podpowiedział, być może lekarz, jak wyglądało postawienie diagnozy, a właściwie ten proces do postawienia diagnozy?
Dokładnie, jak to pani doktor powiedziała, akurat chorowałam w okresie pandemii, najgorszej pandemii, więc samo oczekiwanie na karetkę było wydłużone. Moja przygoda z tą chorobą zaczęła, przygoda może złe słowo, zaczęła się od bólu pleców.
Przygoda, bo się dobrze skończyła.
Tak, od bólu pleców i też jak pani doktor wspomniała, można to powiązać z różnymi chorobami. U mnie rozwinęła się rwa kulszowa, która trwała bardzo długo. Trafiałam na SORy, na rezonanse, na tomografy. Niestety nikt nie wpadł na to. W natłoku chyba tych pacjentów na to, żeby zbadać mi po prostu krew. Kiedy już opadłam zupełnie z sił, sama zadzwoniłam po karetkę, tak naprawdę niestety dzieliły mnie godziny od śmierci. Moja hemoglobina na sorze wynosiła 2, trupy mają większą, więc no, byłam w ostatnim dzwonku. Czekając na karetkę musiałam przejść wszystkie procedury właśnie covidowe, łącznie z ubieraniem się ratowników w te kombinezony. Trwało to strasznie długo, a tutaj u mnie, akurat w moim przypadku, liczył się bardzo czas. Ale kiedy już postawiono mi diagnozę, trafiłam na wspaniały oddział w Bydgoszczy i rozpoczęła się moja najpierw walka o życie, żeby troszkę podnieść te parametry, a później już leczenie, które no myślę, że w dzisiejszych czasach i mam nadzieję, że pani doktor też potwierdzi, ta medycyna poszła bardzo mocno do przodu i no jestem też dowodem na to, że z najgorszej choroby miałam ostrą białaczkę, tą dziecięcą, limfoblastyczną, ale niestety z obciążeniem genu Filadelfia, czyli no myślę, że tu pani doktor najlepiej powie, jak ciężka ta choroba była, można nawet z najgorszej choroby wyjść, więc mam nadzieję, że też dam nadzieję chorym, że no nie można się poddawać.
To pani doktor, jak to jest z leczeniem? Bo tutaj może jeszcze dopowiem, dlatego że pani Weronika mówiła o tym, że pozdrawia, że chciałaby podziękować swojemu bliźniakowi genetycznemu w Niemczech, który oddał szpik i dzięki temu jest już ozdrowieńcem. ale też chyba kłaniamy się tym lekarzom, którzy pani pomogli, bo co prawda no, miało to dramatyczny przebieg, ale jak pani sama powiedziała, trafiła pani też w ręce bardzo dobrych lekarzy, prawda? I to też jest wielkie szczęście. A jak z tą medycyną? Bo rzeczywiście kiedyś, kiedy się słyszało w ogóle hasło białaczka, no to brzmiało to nawet gorzej niż groźnie. A jak jest w tej chwili, pani doktor?
Ja jestem onkologiem klinicznym i oprócz pacjentów, którzy gdzieś tam mają choroby hematologiczne, bo bardziej działem białaczek zajmują się hematolodzy, to my mamy też nowotwory lite. I dla nas, jako dla onkologów, właśnie hasło białaczka brzmi lepiej niż nowotwór lity, na przykład rak szczotki trzech żołądka. Więc zmierzam do tego, że to nie są takie choroby, które z góry skazują chorego na niepowodzenie terapii, tak? Terapia odpowiednio podjęta może, tak jak u pani, dawać efekt wyzdrowienia, tak? I jest chorozdrowieńcem, jakby całkowitą ma remisję choroby. Tylko jest pewien problem, by ten chory szybko trafił do specjalisty. Już pomijam ten fakt początkowej diagnostyki, o której mówiliśmy, że mogą być pewne problemy. Być może troszeczkę też bagatelizowanie objawów przez pacjenta, to się zdarza, ale chodzi o to, że mamy bardzo mało środków hematologicznych i dostęp do hematologa jest bardzo ograniczony. A w sytuacji ostrej białaczki, kiedy pacjent właśnie ma hemoglobinę w wysokości 2 gram, czy płytki w wysokości 2000, tutaj nie mamy czasu. Taki nawet transport pacjenta z małopłytkowością jest dla pacjenta niebezpieczny, bo może zakrwawić i to naprawdę minuty dzielą pacjenta od tragedii. Także tu niestety jest pewien problem z dostępnością hematologów. Bardzo mało osób decyduje się na specjalizację czy z hematologii, czy z onkologii i też tych ośrodków jest niestety w Polsce za mało.
Panie Adrianie, jeszcze do pana na zakończenie. Wiem, że pytałam o to, czy to bolało, ale gdyby pan mógł wyjaśnić, jak to w ogóle wygląda, taki moment pobierania szpiku.
Moje pobranie szpiku w poniedziałek zaczęło się od tego, że przyjechałem rano, pobrano mi jeszcze krew do badań i w momencie pobrania krwi założono mi już wenflon, żeby drugi raz mi się nie wkuwać w tą rękę. I jak przyszły badania, wyniki badań krwi, podpięto mnie do maszyny, czyli w ten wenflon włożono mi jedną rurkę, a w drugą rękę również wykonano wkłucie. Tam też podpięli mi drugą rurkę i po prostu z jednej rurki, z jednej ręki tą rurką krew wpływała do maszyny. W tej maszynie wszystkie potrzebne komórki macierzyste się oddzielały i drugą rurką do drugiej ręki ta krew mi wracała już bez tych oddzielonych komórek macierzystych. I absolutnie to nie bolało, nie miałem żadnego uczucia, nie czułem jak krew ze mnie wypływa, nie krew do mnie wpływa, tylko tyle co wkłucie.
Wiem, że to jest takie osobiste pytanie, więc proszę powiedzieć, jeśli przekraczam jakąś granicę, ale co pan wówczas czuł?
W danym momencie zastanawiałem się, jak długo potrwa to rzeczywiste pobranie, bo takie pobranie rzeczywiście może trwać różnie. Z informacji uzyskanych od DKMS-u dowiedziałem się, że to jest około 4-5 godzin. Moje pobranie akurat trwało 4 godziny, niektóre mogą trwać dłużej. Tak naprawdę żadnego dyskomfortu nie czułem, zastanawiałem się tylko, ile będę musiał leżeć na tym fotelu. Później przy biegu całego tego pobrania, jak właśnie Weronika zaskoczyła mnie swoim przyjazdem, to nawet nie przewidziałem.
A zastanawiał się pan, komu pomaga?
Tak, zastanawiałem się, komu pomagam, ale w tamtym momencie była to dla mnie jeszcze anonimowa wiadomość.
Pani doktor, co my powinniśmy wiedzieć o tych chorobach?
Powinniśmy wiedzieć, że występują w każdej grupie wiekowej. Generalnie nie należy u osób młodych bagatelizować tych objawów, o których wspominaliśmy, ponieważ jestem za młody, żeby mieć chorobę nowotworową. No nie, bardzo często czy ostre białaczki limfoblastyczne to są zazwyczaj choroby dzieciaczków też, tak? Ale zdarzają się właśnie w wieku osób 20-30-letnich. Choroby przewlekłe zazwyczaj to jest 50-60 rok życia, ale pamiętajmy, że na danym etapie nie bagatelizujemy objawów. Wiemy to, że wcześniej wykryta choroba może dać całkowite wyzdrowienie z choroby i to chyba jest najważniejsze, żeby nie bać się diagnozować, ponieważ leczenie może przynieść 100% skuteczność i zostać można ozdrowieńcem i dalej funkcjonować i żyć naprawdę wiele lat.
Czy później jest jakaś procedura opieki nad kimś, kto ozdrowiał?
Tak, pacjenci są objęci opieką taką regularnym, tak zwanym follow-upem, czyli są jakby podstawą opieką poradni hematologicznej. Wykonywane są okresowo badania pacjentów, żeby sprawdzić, czy nic się nie dzieje. Badania krwi, czasami są robione też badania kontrolne szpiku kostnego. Jeżeli coś się dzieje, no to są też badania obrazowe wykonywane. Także ten pacjent nie jest postawiony sam sobie. To nie jest tak, że chory wyzdrowiał i my już tracimy kontakt z pacjentem. Nie. Ta obserwacja jest bardzo regularna. Ja mam bardzo często pacjentów teraz, którzy na przykład dziś trafiają do mnie jako do onkologa po 50, po 40 latach od wyleczenia właśnie choroby nowotworów krwi, ponieważ na przykład coś teraz się zadziało, ma jakąś chorobę onkologiczną, inny nowotwór. Także jakby to, że chorzy są objęci właśnie taką regularną kontrolą, może szybciej wyłapać jakieś sygnały, że coś się dzieje z organizmem. Także ci chorzy nigdy nie są postawieni bez kontroli.
Pani Weroniko, pani już tego doświadczyła, czy to jeszcze za wcześnie?
Potwierdzam, że tak. My jesteśmy cały czas pod kontrolą i mamy też możliwość w każdym momencie dnia i nocy wykonania telefonu do swojego hematologa bądź dyżurującego w danym dniu. Także ta opieka naprawdę jest taka stabilna, czujemy się bezpiecznie i nie mamy takiego niepokoju, że jeżeli będzie coś się ze mną działo, nie będę wiedziała, co zrobić. Także tutaj naprawdę chylę czoła naszym oddziałom w Polsce, bo wiemy, że mamy też bardzo silne te oddziały i mamy wspaniałych specjalistów.
To jest w pewnym sensie też taka, w tym nieszczęściu, które panią spotkała, to jednak taka w pewnym sensie komfortowa sytuacja bycia jednak cały czas jakoś tak pod opieką, prawda? Bo też w naszym systemie zdrowia różnie to wszystko funkcjonuje. Dobrze, że to jest tak zorganizowane, że się jednak ma to poczucie, że cokolwiek tam, jakiekolwiek odstępstwo zostanie wychwycone, zauważone i odpowiednio wcześnie będzie jakaś reakcja, prawda?
Tak, no są też sprawy takie, które kuleją niestety w Polsce. Rehabilitacja pacjentów onkologicznych, stały dostęp do fizjoterapeuty na oddziale, to jest już teraz niestety rzadko, nie teraz, bo w ogóle rzadkość na oddziałach. Opieka, jakieś starania się o sanatorium. My pacjenci onkologiczni możemy starać się o pobyt w sanatorium dopiero po 5 latach. Uważam i tutaj wiem, że są podjęte jakieś kroki przez DKMS walki z tym, żeby objąć nas taką ochroną wcześniej. My powinniśmy w szpitalu już podjąć rehabilitację. Ja takiej rehabilitacji nie miałam do dzisiaj, borykam się z jakimiś skutkami ubocznymi długotrwałego leżenia w łóżku, więc na tych dziedzinach jeszcze ta nasza medycyna niestety i ta świadomość chyba gdzieś tam kogoś wyżej, że potrzebne jest nam, naprawdę jest nam potrzebne takie naprawdę dwa aspekty, psycholog i rehabilitant na oddziale, to powinien być standard każdego oddziału.
Na to czekają ozdrowieńcy, a na co, jeśli chodzi o te choroby, o których teraz rozmawiamy, czekają lekarze? Pani doktor, tak na zakończenie.
My tu skupiliśmy się na przeszczepach szpiku kostnego, ale też pamiętajmy, że leczenie właśnie nowotworów krwi nie polega tylko na przeszczepie szpiku kostnego. Są jednostki chorobowe, gdzie się leczy te jakby tą chorobę chemioterapią, immunoterapią, leczeniem celowanym i myślę, że w tym kierunku właśnie leczenia celowanego zmierza postęp onkologii, hematologii, żeby po prostu molekularnie pod zaburzenia genetyczne, które są w chorobie, w przyszłości móc dobierać choremu lekarstwa, żeby te efekty leczenia były jeszcze lepsze. Także myślę, że tutaj jest bardzo, bardzo dużo badań się toczy, bardzo duży jest postęp w leczeniu chorób hematologicznych. hematologicznych, onkologicznych. Średnia wieku pacjentów z chorobami onkologicznymi się znacznie wydłuża i my podchodzimy do tej choroby często jak do choroby przewlekłej. Naprawdę wiele, wiele lat można funkcjonować z chorobą, nawet aktywną i nie zawsze wyleczoną, jak jest na przykład w przypadku przewlekłej białeczki szpikowej, która przebiega bardzo wolno i chorzy naprawdę wiele lat są na leczeniu, nie przeszczepuje, tylko na leczeniu po prostu cytostatycznym i mają świetne efekty tego leczenia.
Pięknie dziękuję za rozmowę. Doktor Agata Adamczuk, onkolog ze szpitala MSWiA w Warszawie. Dziękuję bardzo pani doktor.
Bardzo dziękuję państwu.
I kłaniam się wszystkim tym, którzy pomagają chorym, którzy pomagają, którzy potrzebują pomocy. Weronika Kałużna, ozdrowieniec, jak już ustaliłyśmy. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję i taki apel mam do pacjentów, jeżeli szukają wsparcia, mogą mnie znaleźć pod nazwą stowarzyszenia, które prowadzę od roku, Dłoń Białej Mamy. Jeżeli ktoś potrzebuje jakiejś porady, wsparcia, to służę swoją pomocą zawsze.
A takie grupy wsparcia są ważne nie tylko w przypadku tych chorób, ale w ogóle wszystkich, bo jednak to, że można się podzielić własnymi doświadczeniami, własną wiedzą, zdobytą niestety w doświadczeniach przykrych często, jest szalenie, szalenie ważne, bo jesteśmy, gdy jesteśmy chorzy, jesteśmy, czujemy się bardzo bezbronni. I Adrian Kiedrowicz, dawca szpiku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
A my zmieniamy temat.